Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezaryi Filipowej, pytał swoich uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o ludziach, którzy znajdują się w drodze z Jezusem i którzy także znajdują się na rozdrożu. Muszą zdecydować, kim dla nich jest Jezus, idąc z Nim po Jego drodze. Towarzyszą Jezusowi, który nie stoi na poboczu wydarzeń i nie z pobocza udziela wskazówek, ale zwraca się z pytaniem do uczniów w drodze: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Po czym zadaje kolejne pytanie: a wy za kogo mnie uważacie? Uczniowie stoją tu w kontraście do innych ludzi, którzy odbierają Jezusa jako jednego z wielkich proroków z historii starożytnego Izraela. Za Jana Chrzciciela, za Eliasza, za Jeremiasza, za jednego z proroków. Te wszystkie odpowiedzi nie określają, kim naprawdę jest Jezus, bo uważają go ludzie za kogoś innego niż on sam. To wymowne. Jest dla nich podobny do kogoś z przeszłości Izraela, do wielkich postaci, bo rozpoznają w tym, co robi, w tym, jak jest wśród nich obecny, kogoś z wielkich proroków, ale nie rozpoznają samego Jezusa, kim on jest sam w sobie. Nie jest kimś innym, jest sobą. I dlatego Jezus pyta swoich uczniów w tym kontekście: a wy za kogo mnie uważacie? W ten sposób Jezus stawia siebie samego pod znakiem zapytania. I na to zapytanie mają odpowiedzieć ci, którzy są najbliższym kręgiem Jezusa w Jego życiowej drodze. Bo idąc z Nim, powinni Go rozpoznać właściwie. Jezus jawi się w Ewangelii jako niezwykły człowiek. Jako niezwykłego człowieka uczniowie widzą Go w drodze. Pochodzi z ubogiej społecznej warstwy, z Nazaretu. Przebywa wśród ludzi usuwanych na margines społeczeństwa, ale przekracza społeczne tabu niedotykalności takich ludzi i jest z nimi blisko. Pozwala się dotykać, rozmawia z nimi. On, szanowany nauczyciel już, ale także wstawia się za biednymi, chorymi. Wbrew ówczesnym obyczajom przyjmuje do grona towarzyszących mu w drodze osób kobiety, które go wspierają. Poświęca czas dzieciom, odrzuca polityczne propozycje co do swojej osoby, przebacza grzechy, nigdy nie używa swoich nadzwyczajnych zdolności i mocy dla własnej korzyści, ale w służbie życiu ludzi. służbie tym, którzy potrzebują pomocy. A na koniec, wiedząc, co go czeka, udaje się do Jerozolimy, do centrum władzy swoich wrogów, aby wypełnić swoją ostatnią misję z woli Ojca. I tak w Ewangeliach Jezus, będąc przyjacielem i bratem każdego człowieka, nosi w sobie tajemnicę, która go wyróżnia wobec każdego innego człowieka. Ludzie, którzy go spotykają, doświadczają tej tajemnicy, bo w Ewangelii słyszymy ich reakcję, kim on jest, w Ewangelii według świętego Marka w 4 rozdziale i w innych Ewangeliach mówiących o tym wydarzeniu, a w innym miejscu. Czegoś takiego nigdy jeszcze nie doświadczyliśmy w Ewangelii według świętego Marka w 2 rozdziale. Co sprawia, że Jezus jest dla ludzi tak wyjątkowy, tak jedyny, tak znaczący? Co sprawia, że my, idąc po swojej własnej życiowej drodze, doświadczamy Jezusa jako wyjątkowego, jedynego, tak znaczącego? Wyjdźmy częściej w głąb samych siebie. Spójrzmy na to, co nam się wydarza, co odczuwamy na naszej drodze. Spójrzmy na swoje codzienne życiowe doświadczenia, szczególnie na te dni, w których doświadczamy ciężarów ponad swoje siły i boimy się, że będzie jeszcze więcej takich dni, a nawet może o wiele gorszych. Spójrzmy na takie dni w naszym życiu, w których nie możemy znaleźć żadnego wyjścia z sytuacji cierpień, nie do zniesienia. Wówczas pojawiać się może w nas pytanie o obecność Boga. Czy On w ogóle jest z nami? Czy jest z nami solidarny? Czy nas wspiera? Wówczas pojawiać się może pytanie o nieobecność Boga w naszej historii życia. Pytanie o to, czy naprawdę, realnie możemy na Niego liczyć, na Jego wsparcie, kiedy Go nie odczuwamy, przytłoczeni ciężarami cierpienia, zwątpienia, zmęczenia. Wówczas trzeba przypominać sobie słowa samego Boga, podobne do słowa, które Bóg kazał przekazać w 2 liście do Tymoteusza w 2 rozdziale. Gdy my jesteśmy niewierni, pisze Paweł, on pozostaje przecież wierny. W tym miejscu Pisma Świętego i w podobnych miejscach Starego i Nowego Przymierza to dobra wiadomość Boga skierowana do każdego człowieka, dobra wiadomość Boga do każdego z nas osobna. Pytanie, które Jezus stawia swoim uczniom w obliczu tego, że go inni odbierali jako obcego właściwie, czyli kogoś z przeszłości i nie rozpoznawali go właściwie tu i teraz, pytanie, za kogo uważamy Jezusa, jest decydujące w naszym życiu. Trzeba na nie odpowiadać nie tylko raz, jedyny, w jakichś przełomowych momentach, ale to pytanie powinno być stawiane przez nas codziennie i powinniśmy na nie odpowiadać naprawdę. Kim dla mnie jest Jezus? Kim jest dla mojego życia? Z mojego doświadczenia? Z tego, jak on się objawia w Ewangeliach? Czy jest on dla mnie Synem Boga i Synem Człowieczym, czyli Mesjaszem, czy też kimś podobnym do innych? Odpowiedź na to pytanie jest probierzem, miarą wiary każdego pojedynczego chrześcijanina. Jest rzeczą konieczną mieć wiarygodny, przekonujący udział także w cierpieniach Jezusa. Mesjasza, Jezusa Chrystusa. To oznacza pewnego rodzaju obcość w tym świecie i wobec tego świata. To oznacza konieczność znoszenia sprzeciwu ze względu na Chrystusa, bo cierpienie w tym świecie są rozumiane przez tych, którzy nie mogą się oprzeć o Jezusa, o Jego moc, jako coś, co jest przekleństwem, co jest końcem, a nie początkiem. A dla chrześcijanina, który ma oparcie nie w sobie, w doświadczeniach cierpienia, ale w Chrystusie, naprawdę, bycie chrześcijaninem oznacza przyjmowanie także cierpienia, tak jak robił to Jezus na swojej drodze życia i tak jak mogli to zobaczyć idąc z Nim po drodze Jego uczniowie. Bycie chrześcijaninem, które nie przyjmuje żadnego cierpienia, szczególnie zaś żadnego niewinnego, niezawinionego cierpienia, nie jest Jezusową drogą. Jezusową solą ziemi i Jezusowym światłem świata. Bo takie chrześcijaństwo traci swój smak, traci swoją siłę przemieniania świata. Takie chrześcijaństwo, które podobnie jak ludzie niewierzący, ucieka przed wszystkim, co oznacza cierpienie. Dlatego do bycia chrześcijaninem, czyli uczniem Jezusa idącym po drogach życia, podobnie jak On, należy także odwaga przyjmowania cierpienia. Nie cierpiętnictwa, ale przyjmowania cierpienia, kiedy ono przychodzi, przyjmowania je nie dla Niego samego, ale przyjmowania Go jako misji, jeśli tak usłyszymy od Boga, jak Jezus usłyszał od Ojca. Dlatego do bycia chrześcijaninem, czyli podobnym do Chrystusa w tym świecie, należy odwaga noszenia we własnym ciele cierpień Chrystusa. Jak powiedział to o sobie samym jeden z Jego uczniów, Paweł, w żarliwych zdaniach swojego listu do innych uczniów Chrystusa. Zmartwychwstały Chrystus zachowywał na swoim ciele znaki swojego cierpienia, znaki swoich śmiertelnych ran. To był dowód Jego tożsamości na wieki, kiedy jako zmartwychwstały ukazał się uczniom, pokazywał przebite ręce, przebity bok, swoje znaki cierpienia. Ale przemienione przez zmartwychwstanie, to były znaki rozpoznawcze, że to ten sam Jezus, z którym chodzili po tej ziemi, który przeszedł przez cierpienia aż do śmierci i zwyciężył. I zwyciężyło życie, a nie śmierć. Znaki pozostały, ale są znakami zwycięstwa, a nie klęski. Aby świat stawał się inny, potrzeba, by chrześcijanie stawali się inni niż inni ludzie w cierpieniu. Chrześcijanie muszą stawać się inni, jak inny był Jezus w swoim cierpieniu od innych cierpiących. I muszą mieć w tym świecie dowody tożsamości podobne do dowodów tożsamości samego Jezusa zmartwychwstałego, który cierpiał, umarł i zmartwychwstał. A tymi dowodami tożsamości są rany cierpień, które jednak nie zabiją ostatecznie, ale ostatecznie będą znakami życia. Takie doświadczanie chrześcijańskie ludzkiego losu może prowadzić nierzadko do buntu, do modlitwy skargi skierowanej do Jezusa z głębi cierpienia, tak jak to wyraził jeden z uczniów Chrystusa, francuski pisarz Léon Blois. Modlisz się, Boże, Panie, za tych, którzy Cię krzyżują, a krzyżujesz tych, którzy Cię kochają. Tak, Jezus modli się za tych, którzy Go krzyżują, a tych, którzy Go kochają, prowadzi przez krzyż, aby przez nich pomóc wszystkim innym cierpiącym, którzy nie mają odwagi przejść przez krzyż. To ważna lekcja tego, kim był Jezus, kim jest naprawdę, że jest Mesjaszem, Synem Boga Żywego. I wówczas Jezus odpowiada, że Szymon jest szczęśliwy, Makarios, ponieważ rozpoznał Jezusa właściwie. Ale takie poznanie Jezusa nie było możliwe własnymi siłami, siłami własnej natury ludzkiej, podległej cierpieniu. Było możliwe dlatego, że objawił Ojciec w niebie, czyli Bóg, Piotrowi, kim Jezus był naprawdę. Żeby poznać Jezusa, trzeba pytać Boga, szukać Boga. I wówczas On objawia, kim dla nas jest Jego jednorodzony Syn, że jest Mesjaszem, to znaczy namaszczonym, tym, któremu Bóg dał pełnomocnictwa, pełnię mocy, aby mógł być oparciem ponadziemskim, z nieziemską mocą dla wszystkich, którzy uginają się pod ziemskimi cierpieniami i z których wycieka życie i wola życia dalej na tej ziemi. Nie objawiły Ci tego ciało i krew, mówi Jezus Piotrowi. Czyli nie Twoja natura Ci to objawiła, nie Twoje człowiecze bytowanie, ale Ojciec mój, który jest w niebie. I tak Piotr słyszy dalej, że jeśli tak rozpoznał Chrystusa i jeśli Bóg mu dał takie poznanie, to będzie Piotrem. On, Szymon, będzie Piotrem, czyli skałą, Petros. I na tej skale Bóg chce zbudować swój Kościół, to znaczy swoją wspólnotę tak wierzących ludzi i idących przez życie po tej ziemi, przez cierpienia, którym podlega każdy człowiek, ale idących inaczej, idących podobnie jak Jezus. I takiego Kościoła, takiej wspólnoty wierzących żadne moce zła, ani ziemskie, ani ponadziemskie, nie mogą pokonać. To obiecuje Jezus Piotrowi. Ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. I dalej Piotr słyszy, że otrzyma pełnomocnictwo, a z nimi przez niego wszyscy uczniowie Chrystusa, którym Bóg zleci tę misję, dostaną pełnomocnictwo przekraczające obszar tej ziemi, wkraczające w nadprzyrodzoność, transcendencję. Co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. To misja ratowania ludzi. Misja, która jest większa niż Piotr, bo jest to misja samego Boga. I dlatego Piotr, gdy uwierzy w Jezusa i rozpozna Go jako Mesjasza, tego ostatecznego posłańca Boga w Izraelu i przez Izrael w całym świecie, do wszystkich ludów, i rozpozna Go jako Syna Boga samego, Boga żywego, Boga prawdziwego, nieurojonego, wtedy otrzyma takie moce pomagania i ratowania ludzi, które są mocami samego Boga. Tego doświadczali uczniowie Jezusa po Jego zmartwychwstaniu. Od Piotra po wszystkich innych. Od czasów Piotra po czasy następnych Piotrów i następnych pokoleń uczniów aż do dziś i aż do końca świata. W ostatnim słowie tej Ewangelii Jezus zabrania surowo, aby nie mówili innym, że jest Mesjaszem. Dlaczego? Bo Jezus nie chce być tym oczekiwanym Mesjaszem według wyobrażenia ludzi w ówczesnym Izraelu. Oczekiwali wodza, przywódcę, króla, który wznieci powstanie przeciwko okupantom rzymskim, przywróci państwo Izraela, królestwo na tej ziemi. I tak Izrael zajmie swoją pierwszą pozycję wśród ludów świata. Mesjasz, syn Dawida, miał być większym królem niż kiedyś Dawid. I jego władza miała być uniwersalna, globalna, na całej ziemi. Takiego królowania Jezus sobie nie życzy i nie przyjmuje takich propozycji politycznych. Ludzie mają go rozpoznać sami i z doświadczenia odkryć, własnego doświadczenia Jezusa, kim On jest jako Mesjasz, że jest prawdziwym Mesjaszem, że ma pełnomocnictwo Boga, Ojca, ale to pełnomocnictwo i to królowanie wyraża się inaczej. Wyraża się w solidarnym cierpieniu z ludźmi, przez które to cierpienie Mesjasza spływa na wszystkich cierpiących nieziemska moc, moc życia w doświadczeniach śmierci i obumierania. To nowy lud Boga, to lud, który otrzymuje, tak jak Jezus, klucze Królestwa Niebieskiego, czyli pełnomocnictwa w misji ratowania ludzi, w misji bycia oparciem dla nich. Nie własnymi siłami bycia oparciem jako chrześcijanie, ale mocą Chrystusa, mocą samego Boga. Tylko tam, gdzie to występuje, tam jest Kościół Chrystusa, tam jest sam Chrystus, obecny w swoich uczniach, cierpiących i zwyciężających cierpienie mocą Jego zmartwychwstania, mocą życia, które nigdy już nie zaginie i nie przepadnie.